Dzień dobry, Wojciech Szwedziński, witam Państwa. Jest 9:09. Moi goście, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka Prawa
witam
i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie.
Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Adam Korol, poseł Obywatelskiej i Piotr Walentynowicz, Polska Razem.
Dzień dobry.
Chcę Was spytać o wypadek pani premier, a właściwie to wszystko, co dzieje się po tym wypadku, bo odnoszę wrażenie, że sam wypadek szczęśliwie, właściwie coś więcej trochę najwyżej niż stłuczka, nie zakończył się jakoś nieszczęśliwie bardzo. Pani premier wczoraj powiedziała, że czuje się już dobrze, więc właściwie można powiedzieć, że sprawa zamknięta. Ale nabrało to niespodziewanego jakiegoś politycznego aspektu. Rozmawiamy o reformie BOR-u, rozmawiamy o hejcie, rozmawiamy o całej masie spraw. Trochę a propos tego, co się wydarzyło. Ja byłem jakby poza Polską i muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony jeszcze przez całą sobotę i niedzielę, bo wszystkie media wypełnione były bardzo szczelnie tymi doniesieniami. Właściwie wszyscy byliśmy ekspertami od ruchu drogowego i od różnych tego typu rzeczy. No to teraz wytłumaczcie mnie jako człowiekowi, którego nie było. Co się właściwie stało? Znaczy, dlaczego nabrało to takiego dziwnego charakteru? Czy to może dlatego, że jednak mamy jakąś serię wypadków z udziałem samochodów rządowych, nie tylko tych borowskich?
No przecież takich funkcjonariuszy BOR-u szkoli się 2 lata. Jeżeli taki chaos jest, ciągle się kogoś zwalnia, ludzie nie mają poczucia tam bezpieczeństwa, poczucia stabilizacji, no to nie dziwne, że strach jest wsiąść do takiej limuzyny. Przynajmniej jak ja bym była w rządzie, to bym w tym momencie się bała wsiąść do takiej limuzyny. No przecież wypadek za wypadkiem. Tak, więc tutaj musimy się zastanowić po pierwsze, czy nasz rząd jest bezpieczny na tych drogach, a być może to jest ich brawura, albo mają poczucie, że stoją ponad prawem, mimo że stanowią prawo, więc musimy się nad tym zastanowić. Nie, mówimy o rządzie, mówimy o ludziach z rządu. Mówię na przykład o ministrze Macierewiczu, który ma poczucie, że stoi ponad prawem, chwali swojego kierowcę, który o tyle przekroczył prędkość i go publicznie chwali. To jest dla mnie nieporozumienie. A z drugiej strony musimy się zastanowić, czy zwykli ludzie powinni się czuć bezpieczni przy drogach, gdzie jeżdżą te kolumny, tak? Bo jeśli faktycznie, bo tam usłyszałam, nie wiem, czy to prawda, to oczywiście wyjdzie już dopiero po jakiejś analizie, ale prawdopodobnie ta kolumna nie dawała tego dźwiękowych sygnałów.
No, czyli tak naprawdę nie była pojazdami uprzywilejowanymi.
No prawdopodobnie, tak? Więc czy ludzie są bezpieczni u nas na drogach? Trudno powiedzieć. Trzeba się mocno nad tym zastanowić.
Dorota Arciszewska.
Znaczy, tutaj są dwie płaszczyzny. Jedna to jest funkcjonowanie BOR-u, który po katastrofie smoleńskiej powinien być w ogóle rozwiązany, ponieważ awansowany pan Janicki staje się teraz ekspertem dla wielu środowisk i nawet mediów, jak również pan Dziewulski, a jest to epoka, w której jednak BOR powstał, kształtował się, więc jeżeli ktoś nie potrafił dla głowy państwa zabezpieczyć odpowiednich warunków i bezpieczeństwa stworzyć w czasie tak poważnej wizyty tak wielu ważnych osób dla Rzeczpospolitej, no to nie wiem, jakie prawo ma w tej chwili do wypowiadania się. Powinien raczej zamilknąć. To jest po pierwsze. Jeżeli chodzi po drugie o reformę BOR-u, to my to będziemy robić. Tylko pan redaktor mnie za pół roku zaprosi i zobaczy pan, co będzie się działo, jak opozycja będzie nas krytykować, że wszystko niszczymy, że katastrofa. My to będziemy robić powoli, ale będziemy to robić.
Półtora roku.
Nie przerywałam pani, ale będziemy to robić. To jest po pierwsze. My robimy to wolno, dlatego że czego się nie tkniemy, to wszędzie trzeba reformować.
Nie, żeby
albo zmieniać
nie było.
I naprawiać. Ale proszę, pani poseł. To jest po pierwsze. Po drugie jest kwestia hejtu. Ale zanim przejdę do hejtu, to jeszcze powiem o wypadku. Są osoby, i to jest żenujące, że i Nowoczesna, i Platforma już wiedzą, jak to wyglądało, już mają własne śledztwo, już występują w obronie poszkodowanego. Dzisiaj słuchałam niektórych polityków Platformy, którzy mówią, że trzeba bronić biednego 21-latka, że na pewno jechali za szybko, że na pewno nie były pojazdy oznakowane. No, dzisiaj również podano i dziennikarze dotarli do zeznań tegoż kierowcy, że były oznakowane pojazdy, że się zagapił po pierwszym samochodzie, nie widział, że jest cała kolumna, że zaczął skręcać w lewo, że słuchał muzyki, więc ja nie będę ferować wyroków, tylko poczekam na rozstrzygnięcie śledztwa, które jest w tej sprawie prowadzone. I na koniec, w momencie, gdy wypadki się zdarzały w poprzednich kadencjach, nam do głowy nie przyszło, żeby w ten sposób komentować, czy życzyć wręcz śmierci, czy życzyć też jak najgorzej osobom, które podległy, znaczy uległy wypadkowi. Pan prezydent Komorowski, były prezydent, również jechał z borowcami, którzy pod wpływem alkoholu wypadek spowodowali. Było to tuszowane. W Warszawie też jechał brawurowo. Był potrącony pieszy. Nikomu nie przyszło z nas do głowy, żeby kpić sobie z tego albo hejtować, dlatego że rzeczywiście
pamiętam też, któryś z posłów Prawa i Sprawiedliwości zgłosił się jako rzecznik ofiary.
Dlatego, że to był podrącony pieszy. Oczywiście w wypadku z tego 21-latka, ja powiem tak, ja uważam, że borowiec powinien po prostu staranować taki samochód, bo tak się chroni osoby w państwie. Tylko, że co by wtedy było, gdyby chroniąc rzeczywiście panią premier, zdarzyłby się wypadek śmiertelny, no to wtedy już w ogóle byśmy chyba przez 3 miesiące albo 3 lata na ten temat dyskutowali. Więc jest o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o szkolenie i funkcjonowanie funduszy BOR-u. Czyli funduszy, przepraszam, funkcjonariuszy BOR-u.
Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie. Przypominam, że moimi gośćmi są Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Ewa Lider, Adam Korol i Piotr Walentynowicz. No to Adam Korol.
Ja powiem tak, najważniejsze chyba z tych wszystkich wiadomości jest to, że pani premier nic wielkiego się nie stało, tak, że nie jest poważnie ranna, prawdopodobnie w tym tygodniu wyjdzie w szpitalu, to chyba jest najważniejsza wiadomość. Co do jednego z panią poseł jestem w stanie się zgodzić. Ja też uważam, że ten Fiat Seicento powinien zostać staranowany przez kilkutonową limuzynę. Nie wiem, czy on by wjechał w bok, czy by mu się coś stało. No tego nie wiem. Jeżeli rzeczywiście jest tak, jak wszyscy mówią, że kolumna jechała z prędkością 50 km na godzinę, to myślę, że jakby tam te samochody gdzieś tam się w jakiś sposób zderzyły, to nic wielkiego by się nie stało. Chociaż nie jestem ekspertem od wypadków komunikacyjnych. No, To jak zauważono tutaj wcześniej, to jest kolejny wypadek kolumny przewożących przedstawicieli naszego rządu i należy się zastanowić, czy tymi pojazdami kierują osoby, które naprawdę są kompetentne do tej pracy, bo dzisiaj w prasie można przeczytać, że ten kierowca, który prowadził limuzynę pani premier, nie ma tego 15-latka.
Doświadczony funkcjonariusz BOR-u, ale nie specjalista od prowadzenia samochodu.
Nie specjalista od prowadzenia samochodu, no właśnie, więc uważam, że przywożąc tak ważną osobę w naszym państwie, powinni to robić naprawdę najbardziej doświadczeni kierowcy, którzy pracują w BOR-ze. I tacy kierowcy są, bo okazuje się, że 3 kierowców, którzy na co dzień jeżdżą z panią premier, było w tym czasie na urlopie i uważam, że ani Platforma, ani Nowoczesna nie ferują wyroków, bo te wyroki wydała od razu policja, wydał od razu minister Błaszczak, mówiąc od razu, wskazując, że to jest winny tej sytuacji. Rzeczywiście jest wiele niejasności, bo jedni świadkowie mówią, że ta kolumna jechała tylko używając sygnału świetnych. Jedni mówili, że sygnału świetnych i dźwiękowych i wtedy dopiero ta kolumna ma prawo łamać przepisy drogowe, oczywiście zachowując wszystkie względy bezpieczeństwa. No, jest prokuratura i powinna wyjaśnić jak najszybciej tę sprawę. No, to jest jedna z najważniejszych osób w państwie.
Piotr Walentynowicz.
No tak, ja przede wszystkim bym tutaj nie budował opinii w oparciu o doniesienia medialne, bo to jest zwykła dezinformacja. Dzisiaj rano czytam, że pani premier ma złamaną kość strzałkową, a godzinę później czytam oświadczenie rzecznika, że jest to nieprawda, więc poczekajmy, niech to dochodzenie się zakończy i wtedy będziemy mieli jakiś jasny stan rzeczy. Natomiast ja osobiście, jeśli chodzi o BOR, to no, chyba z oczywistych względów nie mam o nich najlepszego zdania. Natomiast no, nie wierzę w to. Ja uważam, że to są mimo wszystko doskonale wyszkoleni ludzie. Przy czym, no tutaj takie tworzenie teorii, że tych wypadków jest więcej, że jakieś... Możemy mówić, że to jest wina BOR-u, możemy mówić, że to jest nieszczęśliwy zbieg okoliczności, możemy też powiedzieć, że przecież ten rząd w końcu naprawdę pracuje, dlatego często się przemieszcza, prawda? Więc poczekajmy, aż to śledztwo się zakończy. I tyle.
Natomiast... No to w takim razie chcę spytać jeszcze o ten hejt, dlatego że ja powiem w ten sposób, nie jest to tak, że to politycy Prawa i Sprawiedliwości są pierwszymi ofiarami hejtu. W ostatnim, powiedzmy dla uproszczenia, 15-leciu tego hejtu nie brakowało.
Znaczy tak, ja...
Wszystkie partie były ofiarami, wszyscy sympatycy wszystkich partii byli sprawcami tego hejtu. Tak. Ale tu znowu się to podniosło.
Tak, znaczy, szanowni państwo, z hejtem niestety będziemy mieli do czynienia, bo jeśli takie osoby jak były prezydent Komorowski pod koniec minionego roku przecież jawnie nie krył zadowolenia z nieszczęścia czy z krzywdy, która się wydarzyła, pani poseł, no to, to z tym hejtem będziemy mieli do czynienia. Natomiast ja myślę, że to od nas zależy, czy on będzie... Jak będziemy to klikać, lajkować, powielać, to on będzie żył i się tym żywił, tak? Jeśli będziemy go ignorować, to wymrze własnym naturalnym jakimś trybem. I uważam, że to nie to może, że nie powinniśmy zwracać uwagi na hejt, bo tym się powinna zainteresować prokuratura, jeśli hejt namawia, jeśli hejt namawia do działań, które łamią prawo, tak? Aczkolwiek no, nie powinniśmy tego powielać, bo wtedy pozwolimy temu hejtowi się rozwijać.
Zgłosiliśmy ustawę i o zapisie o karaniu za mowę nienawiści. I kto to odrzucił? PiS to odrzucił. Teraz wołają głośno, karajmy za hejt. Tylko w jaki sposób, jeśli nie mamy tego, pani poseł, w przepisach?
Ale, aha, tu kolega chciał, bardzo proszę.
Proszę bardzo, ja tu nie rządzę.
Ja myślę, że z tym hejtem,
Adam Korol.
Z tym hejtem to ci, którzy życzą pani premier śmierci, to są naprawdę, ja tego nie słyszałem, tego nie wyłapałem, ale no to jest masakra, jeżeli są tacy ludzie. Ale z tym hejtem to chyba za daleko nie trzeba słuchać, bo to tutaj chyba nasza jedna lokalna działaczka, pani Kołakowska, do no pani właśnie. Poseł Pomaskiej, że to coś, w ogóle jak można do człowieka powiedzieć to coś, trzeba go ogolić na łyso. Podczas rozprawy w sądzie, po wyjściu pani poseł z sali sądowej, siedzi garstka zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i krzyczy na łyso. Ja rozumiem, że nie wszystkich możemy wyłapać z sieci, ale tam stały konkretne osoby, które krzyczały.
Znaczy, ja chcę podkreślić, że mam takie wrażenie, że w ciągu ostatnich 15 lat wszyscy byli ofiarami, ale dokładnie. Też i prawie wszyscy byli sprawcami.
Dokładnie. Nie? Ja uważam, że z każdej strony ten hejt występuje i z tym hejtem gdzieś ponad podziałami powinniśmy...
kampanii zwalczania przede wszystkim tak zwanych nieprawdziwych wiadomości.
No, powinniśmy z hejtem walczyć wszyscy razem, no, bo każdego z nas to dotyka.
Ja powiem w ten sposób, bo są osoby, które się wpisują jako anonimowe, to ja w ogóle na to macham ręką, ale jeżeli robią to politycy, i to politycy, którzy są w zarządzie partii, jaką jest Platforma Obywatelska, albo robią to politycy Nowoczesnej, albo robią to celebryci, albo byli ministrowie, albo były prezydent, który życzy śmierci, albo kpi sobie, jaki prezydent taki zamach, jaki prezydent taki snajper, albo jaka premier taki wypadek, no to ja bardzo przepraszam. To jest wołanie na puszczy, ponieważ jeżeli państwo nie potraficie merytorycznie w sposób programowy z nami dyskutować, to szukacie pól konfliktu w tak ohydny sposób. I tutaj nie da się, panie redaktorze, zrelatywizować. Wszyscy są ofiarami i wszyscy są winni.
Ale taka
jest relatywizacja.
Ale
jeżeli pan pozwoli, to
ja bym też do polityków Platformy apelowała, ponieważ nam nie przyszło do głowy w poprzednich kadencjach, gdy były wypadki pana Millera, Komorowskiego, prezydenta, żeby w ten sposób się zachowywać, ponieważ brak empatii, wręcz agresja budowana przez polityków, nam to nie pozwoliła nam przyzwoitość, a państwo to robicie. I teraz, jeżeli państwo się nie opanujecie, to będzie drugi Cyba, były działacz Platformy Obywatelskiej, który pójdzie do pierwszego lepszego biura i zrobi to, co zrobił w biurze poselskim. W związku z tym...
Pani poseł, poprzyjcie naszą ustawę.
Ale ja pani naprawdę nie przerywałam. Zacznijcie od siebie. Ja bym tak powiedziała. Bo ustawa ustawą, a ani uśmiechu...
Zacznijcie od siebie.
Mogę?
To może wy zacznijcie
ale
od siebie.
Ale mogę skończyć? ani życzliwości, ani przyzwoitości, ani empatii pani ustawą nie przepisze. Jeżeli państwo nie potraficie, powiedziała, merytorycznie z nami dyskutować, to nie hejtujcie w ten sposób, bo jesteście hipokrytami. Siejecie niepokój, ferujecie wyroki, cały czas pola konfliktu
policja
szukacie
powiedziała,
tam,
że
gdzie nie
sprawcą jest kierowca wypadku.
Czy ja mogę dokończyć,
wypadku?
Czy ja nie mogę dokończyć?
Kto tu feruje
panie redaktorze,
wyroki?
Jeżeli pani poseł,
to
naprawdę ja bym państwa prosiła, żebyście zaczęli od siebie po prostu.
Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Kończymy tę część naszego programu. Za chwilę wracamy do dyskusji już na inne tematy. Przypominam, że moimi gośćmi są Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Ewa Lider, Adam Korol i Piotr Walentynowicz. Dzień dobry jeszcze raz, Wojciech Suleciński. Witam państwa po krótkiej przerwie. Rozmowa poranna o polityce. Jak zawsze w każdy poniedziałek Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
jeszcze
posłanka
raz witam
Prawa
serdecznie.
I Sprawiedliwości. Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Adam Korol, poseł Platformy Obywatelskiej. I Piotr Walentynowicz z Polski Razem.
Dzień dobry.
To chcę was pytać o protesty w sprawie reformy oświaty. Na Pomorzu odbywały się one w 10? W piątek w każdym razie. Bardzo różny charakter miały i odnoszę wrażenie, że bardzo różną skalę. Są miejscowości, w których dużo rodziców nie posłało dzieci do szkół, bo jak rozumiem, był to protest tak naprawdę rodziców, a nie uczniów. Mhm. Co o tym sądzicie i czy to ma jakiekolwiek znaczenie?
Czy jakiekolwiek znaczenie? No strajki czy protesty mają zawsze znaczenie. Ja mam nadzieję, że bardzo poważnie to potraktuje pani minister Zalewska, która uważa, że nie ma problemu. Ja myślę, że to jest w ogóle ostateczność, wychodzenie na ulicę, czy nie to, że rodzice protestują, nie puszczając dzieci do szkoły, świadczy o tym, że to jest naprawdę dramatyczna sytuacja i to jest naprawdę rodzice są niezadowoleni. To jest w ogóle, i tak samo jest z nauczycielami, to jest grupa, która przecież bardzo rzadko protestuje. Ale jeżeli już tak się dzieje, że rodzice nie puszczają dzieci do szkoły i strajkują nauczyciele, to widać, że nikt poza minister Zalewską nie jest zadowolony z tej reformy i tutaj uważam, że naprawdę partia rządząca powinna wreszcie to przyjąć do wiadomości.
Partia rządząca?
Ja właśnie bardzo poważnie podeszłam do tego tematu i byłam ciekawa, bo mam koleżanki i znajomych, którzy do mnie dzwonili z miejsc, w których miał być taki protest, oburzeni, co mają zrobić, że jest zwoływane jakoś przez kilku rodziców zebranie chęć, i to w dobrej szkole, organizowania tego typu protestu. I pod audycją też Radia Gdańsk zerknęłam sobie na wpisy. Ja nie znalazłam tam wpisów popierających takie protesty. Jeżeli ktoś chce zafundować Dzień Wolny Dziecku, to bardzo proszę.
Nie, no można udawać,
szkoła
że się
bowiem nie jest zamykana, więc nie wiem, przeciwko czemu mielibyśmy protestować. Natomiast jeżeli ktoś politykę chce z rodziców uprawiać i robi, wciąga to dzieci, które również płaczą, że mama każe zaangażować się w protest i zbierać jakieś podpisy, no to to już jest sytuacja niebezpieczna. I nie uogólniajmy, bo dobrze, że pan redaktor powiedział, różnie to wyglądało. To w ogóle bardzo różnie wyglądało. To było śmieszne, ale i przerażające, dlatego że wpis jeden był również taki. W ogóle zwolnijmy nauczycieli, zamknijmy szkoły i będziemy mieli jeszcze, przepraszam w cudzysłowie, mądrzejsze społeczeństwo. Więc generalnie w szkołach agitacja polityczna jest zakazana. Natomiast jeżeli politycznie niektórzy rodzice chcą to rozgrywać, to jest ze szkodą ewidentnie dla dzieci. I ja akurat właśnie poważnie podchodzę do tego. Przejrzałam sobie wpisy w różnych miejscach, po różnych audycjach i programach telewizyjnych. I przepraszam bardzo, ale pan redaktor na pewno też śledzi portal właśnie pod tą audycją, która dotyczyła tego tematu. Nie znalazłam tam pozytywnych wpisów. I na koniec, są też osoby, które sprzedają książki, tak? Czyli pracują w księgarni. I też były takie wpisy, że nie ma osób, które nie narzekałyby na gimnazja. I tutaj też zdziwienie, że w ogóle niektóre osoby chcą politykę uprawiać w ten właśnie sposób. Dziękuję
Adam
bardzo.
Jak to można zamieść pod dywan?
Ja może problem. Tak powiem. Ja tak dosyć blisko tej edukacji jestem, nie tylko politycznie, ale
tylko pan poseł.
Ale i zawodowo, bo byłem nauczycielem, byłem wicedyrektorem szkoły właśnie w gimnazjum, w zespole gimnazjum, liceum. Miałem to, nie wiem, czy szczęście, czy nieszczęście, uczestniczyć w pracy podkomisji, która pracowała nad nowym prawem oświatowym. O pracy podkomisji nie chcę mówić, bo to naprawdę nie nadaje się do opowiadania. Wszystko było wszystko było tak robione, żeby to było szybko, jak najszybciej wszystko przepchnąć. Dwa dni i chyba 600 czy 700 artykułów przeleciało przez podkomisję jak strzała. Rodzice chyba mają prawo protestować. Rodzice są niezadowoleni. Ja zawsze się zastanawiam, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że gimnazja są złe, tak? Tylko się zastanawiam, co jest złe. Czy ci nauczyciele, którzy pracują w gimnazjach, są źli, tak? Czy te budynki gimnazjów...
My nie o tym mówimy, panie pośle.
Czy no nie, no bo wasza retoryka jest taka, że trzeba zlikwidować...
Ale adrem, panie pośle, adrem, no prawda.
Jak pani mówi...
Agitacje polityczne przecież w szkole.
Ja pani nie przeszkadzałam.
Jak pani Dorota ładnie powiedziała no. Tutaj do koleżanki z Nowoczesnej. Od Nowoczesnej. Ja pani nie przeszkadzałem.
Bardzo proszę, panie pośle.
Dziękuję bardzo.
Chciałam wrócić do tematu.
Bardzo dziękuję.
Nie, to jest...
Standardy tylko dla siebie.
Dokładnie, no. Ale to chyba wszystko jest... Jedno z drugim jest chyba wszystko powiązane, tak? Gdybyście tą reformę przeprowadzili... w cudzysłowie po ludzku, tak, żebyście przeprowadzili te prawdziwe konsultacje, o których tak głośno mówiliście, które były pseudokonsultacjami. Gdybyście tą waszą reformę zaczęli od początku, nie w środku nauki dzieciaków, czyli od pierwszej klasy, okej, wchodzisz do systemu, wchodzisz na nowych zasadach, a nie, że wy zmieniliście zasady w ciągu trwania nauki. I o to są te protesty, że ta reforma jest kompletnie nieprzygotowana. Każdy naukowiec, czy większość naukowców, już nie powiem, że każdy, bo pewnie pani poseł powie, że nie każdy, tak?
Jak pan poseł wie, no
właśnie.
Platforma wszystko wie.
Tak. Prawie każdy naukowiec, który zajmuje się oświatą, powie wam, że te podstawy programowe są kompletnie nieprzygotowane. Te podstawy są pisane na kolanę. Te podstawy są niespójne ze sobą. Taka jest prawda. Taka jest opinia środowiska. No.
Więc tak, może przede wszystkim reforma jest niezbędna, bo za chwilę nie będzie ludzi, którzy zasilą odbudowywane gałęzie polskiego przemysłu. Już to mówiłem wcześniej i nie można udawać, że to nie będzie problemem, więc ta reforma jest niezbędna. Natomiast jeśli chodzi o same protesty, na pewno jest to efekt również agitacji politycznej, nie do końca prawdziwej narracji. I też uważam, że to, że część z... Jest to oczywiście rozmuchane przez media celowo, a to, że część z rodziców nie posłało na przykład dzieci do szkoły, wynika też, myślę, z niezbyt uczciwej narracji, którą przedstawiają sami dyrektorzy szkół, bo to tak naprawdę to oni stracą zatrudnienie, nie nauczyciele. Nie nauczyciele, tylko dyrektorzy, bo wiadomo, że zmniejszy się ilość dyrektorów i zastępców dyrektorów, tak? Także no, to wszystko jest rozmuchiwane przez media. Tutaj, co pan poseł przed chwilą mówił, no ja podobne słyszałem opinie na temat poprzedniej reformy, że to też wszystko na kolanie robione i inne rzeczy. Tak więc to jest to po prostu upolitycznione, a rodzice są tak naprawdę ofiarami tej walki politycznej.
Mówimy o walce politycznej, to ja w takim razie chciałem spytać o coś, co miałoby tę walkę w jakiejś jednej domenie, w jednej sprawie
przerwać. Ale odchodzimy
od
tego tematu, bo jeżeli odchodzimy, to ja chciałam jeszcze na koniec jedną rzecz powiedzieć. Ja byłam 17 lat nauczycielem i stworzyliśmy z trzema innymi osobami katolicką szkołę. To było liceum najpierw, potem podlegałam reformom, między innymi też Platformy Obywatelskiej. Musiałam przez 8 lat dostosowywać i stworzyliśmy gimnazjum.
Nie
szkodzi, ale w międzyczasie musiałam się dostosowywać do wielu elementów, które pani minister Hall i pozostałe wprowadzały i po prostu to robiłam. Natomiast my się właśnie wsłuchujemy w głosy rodziców, bo zmieliliście państwo 2,5 miliona podpisów i potem milion podpisów, jeżeli chodzi o opinię rodziców co do tego, czy sześciolatki mają iść do szkoły na przykład, albo jak ma wyglądać polska szkoła. My się wsłuchujemy w ten głos i to referendum niedoszłe realizujemy. Ja byłam dyrektorem i z pełną świadomością stwierdzam, że jeżeli chodzi o okres buntu i rozwoju, gimnazja się nie sprawdziły, ponieważ absolutnie zaburzyły spokój, swobodny rozwój, edukację młodego człowieka, który jest rozdarty, bo nie wie, czy jest jeszcze nastolatkiem, czy już właściwie jest dorosły, bo chce zaimponować starszym od siebie rówieśnikom. To zaburzenie jest widoczne w którymś roczniku i my musimy wyciągać wnioski. Ja jestem w stanie też przyznać się do błędów z reformy 97 roku i umiem to zrobić. Więc już tyle lat minęło, że musimy tą reformę wprowadzić, wychodząc właśnie naprzeciw rodzicom. My skończyliśmy 8-letnie szkoły, wiemy, jak wygląda liceum, nawet studenci wpisywali swoje opinie pod państwa audycją, mówili, że 3 lata, właściwie 1,5 roku przygotowania licealisty do matury to jest nic. My się uczyliśmy 4 lata, a co bardziej ambitny nauczyciel próbował cały materiał przerobić, żeby byli przygotowani do matury, a już nie mówię, jaki jest poziom studentów potem właśnie po reformie Platformy Obywatelskiej, więc my z pełną odpowiedzialnością robimy reformę właśnie dlatego, że szkolnictwo zawodowe chcemy odbudować i chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom.
Rozumiem, że determinacja jest na tyle silna, że protesty w tej sprawie
mają
nic
prawo
nie...
protestować, bo ale jest demokracja i rodzice
ale
mają prawo. Tylko nie zmuszajmy dzieci do politycznej agitacji.
No to w takim razie wróćmy do tego, czy istnieje możliwe zawieszenie politycznego sporu.
Że to dzieci zbierają podpisy namówieni przez rodziców. Co pani opowiada?
No to ja pani mówię, jakie są wpisy. Proszę poczytać.
No to dobrze. To w takim razie czy potrafimy zawiesić jakikolwiek polityczny spór? Gdynia, Małe Trójmiasto Kaszubskie, taka inicjatywa, w której uczestniczy zresztą posłanka Arciszewska. Razem z posłami także Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej. Mhm. Czy jesteście w stanie, nie kłócąc się przez chwilę, ustalić listę spraw, które chcecie załatwić?
Ale oczywiście. My to zrobiliśmy, przynajmniej ja w mojej komisji nie mam problemu, dlatego że Komisja Wyjazdowa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w pełnym konsensusie ustala sprawy dotyczące dojazdów do portów, infrastruktury drogowej, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny miejski. Także tutaj nie ma problemów, jeżeli chodzi o rozwój regionu. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, czego odzwierciedlenie są dezyderaty wspólnie pisane, bo to musi być zgoda wszystkich i inicjatywy i chęć do pisania się do zespołu. Zresztą kiedyś pamiętam u pana wojewody Kurylczyka spotykaliśmy się kiedyś raz w miesiącu i dzisiaj też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wspierać się wzajemnie poprzez wojewodę czy marszałka w takich inicjatywach, które są regionalnymi. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, to tutaj już jakby rozstrzygają ministrowie w zależności do możliwości budżetowych i marszałek, jeżeli chodzi o
Ale wracając do tej zgody, która może budować. Czytałem przed chwilą właśnie artykuł pokazujący na przykład taką decyzję ministra sportu, który mówi o centralizacji wydatków na obiekty sportowe, te regionalne. Zapada decyzja i jak rozumiem już
ale panu
nie ma potrzeby
musiał
budowania konsensusu.
Wsparcie dla inwestycji nie przekreśla uzyskania, jak pan widzi, dotacji do szkoły w Borczu na przykład, w Sulęczynie, w Pucku, żeby były łączniki, winda w szpitalu, który jest jedyny szpital w Polsce, który jej nie miał. I to wszystko poszło z rezerwy również od pani premier. I tu jest nasza w tym głowa, żeby razem... Dobrze, żeby pan starosta pamiętał o tym, że jednak ten wkład pani premier przekazała i wysilił się na podziękowania.
Adam Korol?
No jasne, ja się bardzo cieszę, że pani poseł jest taka zgodna i przyklepuje pomysły, które Platforma Obywatelska już miała jakiś czas temu.
Które?
Droga S6, trasa Kaszubska.
A zostawiliście pieniądze na to?
Droga czerwona. No nie,
opad
nie,
wpisaliście?
Nie zdążyliśmy, bo unblock odrzuciliście.
Aha,
wszystkie.
Pan Nowak, specjalista
unblock,
od dróg
wszystkie,
właśnie to
wszystkie
robił.
Poprawki odrzuciliście, nie wiedząc nad czym głosujecie, bo my takie poprawki do budżetu
przypomnę panu posłowi, że 1000 złotych kary, płaciliście 1000 złotych kary za to, żeby nie zgłaszać poprawek.
Dziękuję bardzo. Pani poseł nie przerywa.
Pani
poseł 1000 złotych kary Platforma Obywatelska płaciła za zgłaszanie poprawek za
bardzo,
swoich rządów.
Bardzo pani dziękuję.
Ważna
ale informacja. Wracając do tego, o czym pan redaktor powiedział wcześniej, no, my dosyć zgodni jesteśmy rzeczywiście, jeżeli chodzi o sport. No, mieliśmy niedawno ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie. Wszyscy są zgodni, wszystko jest dobrze. To, o czym pan powiedział, czyli przeniesienie, czyli scentralizowanie tego funduszu, który do tej pory był w dyspozycji marszałków, oczywiście bez żadnych konsultacji, bez żadnych odpowiedzi. Sprawa została postawiona. Taka jest nasza decyzja i koniec. To jest kolejna decyzja decentralizująca finanse publiczne w Warszawie. No, wydaje mi się, nie wiem, może się mylę, że zza biurka w Warszawie trudniej patrzy się na sprawy regionu i wydaje mi się, że
Czyli rozumiem, wydział, że pan jako minister nie miał takich ambicji, żeby scentralizować te środki?
Oczywiście, oczywiście, że nie. No, to
a minister łatwiej... Bańka pana zdaniem jest w tej sprawie jakby... Bo odnoszę wrażenie, że on do tej pory miał bardzo dobry kontakt ze środowiskami sportowymi.
No i ma do tej pory. I nawet w zapowiedziach jeszcze z września mówiono o priorytetach ministerstwa, bo taką broszurę dostaliśmy, o ścisłej współpracy z urzędami marszałkowskimi, po czym 2 miesiące później mamy taką decyzję, że te środki są scentralizowane. No, nie wiem skąd ta decyzja, bo może przypomnę, że w województwie pomorskim przez 17 lat wybudowano 1200 obiektów sportowych i pewnie głównie ze środków funduszowych. W zasadzie w każdej gminie mamy pełnowymiarową halę sportową. W większości mamy baseny i, no i moim zdaniem Wydział Sportu Urzędu Marszałkowskiego, który zajmuje się na co dzień takimi sprawami, no, ma większy kontakt z gminami, ma większy kontakt, zna potrzeby poszczególnych gmin czy powiatów, jeżeli
to
chodzi
była dygresja,
o obiekty sportowe.
To ja chcę jeszcze teraz was spytać o te płaszczyzny, na których można się nie kłócić w polityce i które rzeczywiście mogą być takimi, w których politycy na przykład z danego regionu mają wspólną listę celów.
Ale ja tylko zaznaczę, że panie redaktorze, pan mówi o Zespole na Rzecz Rozwoju Gdyni, dlatego że Platforma Obywatelska skutecznie karała Gdynię.
Gdyni i Małego Trójmiasta
Czy to Małe Trójmiasto jest Rada Rumia Wejherowo.
Tak, dokładnie wiem.
Karała Gdynię za to, że nie rządzi niej Platforma Obywatelska. Mieliśmy problem z lotniskiem. Kwiatkowski przez pana Nowaka nie został uznany jako drogę krajową, więc martwcie się sami. I wiele innych takich opat nie spisany. Również środków nie zostawiliście na drogi, ponieważ 200 milionów zapisanych inwestycji, a 120, 107 miliardów
zostawionych.
To są ważne elementy.
Słuchamy.
Ja myślę, że tutaj nie powinienem zbyt wiele czasu zabrać, bo raczej tu powinni się wypowiedzieć ludzie, którzy pracują nad tymi projektami, są bezpośrednio zaangażowani. Ja, jeśli chodzi o moje zdanie, to ja jestem zwolennikiem tego typu działań. Najważniejsze, żeby poszczególne gminy dogadały się między sobą i żeby stworzono coś, co ma służyć ludziom tak naprawdę. Natomiast porozumienia, działanie na wspólnym, że tak powiem, polu, płaszczyźnie, no są możliwe tak długo, jak przyświecać temu będzie dobro społeczeństwa, dobro danej grupy, a nie, że tak powiem, prywatny interes czy walka polityczna.
Ja uważam, że ten zespół to rewelacja. Czemu nie? Nie na chwałę Gdyni pracują wspólnie. Jest jeszcze jeden zespół do spraw budowy drogi S6, do którego również należę. Ja mam nadzieję, że wreszcie jakiś postęp tam będzie, jeżeli chodzi o inwestycje. Tylko się dziwię troszeczkę, bo tam mamy pana posła Horałę, pana posła Śniadka, pana posła Klawitera na przykład, a już minęło 1,5 roku i tym posłom, również pani szanownej poseł Mielewczyk, nie udało się nic...
Arciszewskiej Mielewczyk,
bardzo przepraszam, załatwić nic. Na razie są to posłowie nieskuteczni, chociaż nieprawda. Są w partii rządzącej.
Choć jeśli trasę S6, to odnoszę wrażenie, że pojawił się nowy głos lobbystyczny, czyli pojawiła się armia amerykańska.
Pan na pewno wie, jak wygląda sprawa S6 i uczciwość by wymagała, żeby pan to również powiedział, ponieważ gościliście u siebie ministrów i dobrze wiecie, że na S6 Platforma Obywatelska nie zostawiła ani złotówki, więc kto się wywiązał z projektów, to są samorządu. Natomiast my w tej chwili będziemy realizować S6, najpotrzebniejszym, że tak powiem, odcinku, który z naszego punktu widzenia jest bardzo ważny, jeżeli chodzi tutaj o nasze Kaszuby. Już nie mówię o obwodnicy metropolitalnej, o której też państwo zapomnieliście, więc my będziemy realizować, tak jak minister powiedział, tą inwestycję, nie od razu w całości, ale przystępujemy do jej realizacji. No, uczciwość nakazywałaby, żebyście państwo w końcu przyjęli to do wiadomości.
Jeśli posłanka Arciszewska jest już przy głosie, to chcę w takim razie zadać pytanie o nowego prezesa energii.
Ale co z nim?
Czy tak często trzeba zmieniać tych prezesów za waszych rządów?
No ale panie redaktorze, no zobaczymy, jaki będzie nowy prezes. No to do ministra trzeba ministra pytać. Aha, być może to, była taka
to,
potrzeba.
Ale to nie jest tak, że jak żeście raz już zmienili, czy też coś drugiego, drugiego żeście zmienili, to
trzeci
nie.
Chyba.
Teraz już
ja
trzeci,
wiem, że pan redaktor tak lubi prowokacyjnie. Ja wiem, że niektórzy są tak zasiedziali, że tak jak było, jest, tak powinno być.
My, nie, no pewnie, posadźmy wszędzie Misiewiczów.
My próbujemy, o to jest właśnie poziom rozmowy, jak nie można zaproponować czegoś konkretnego.
Pani poseł, to
więc
są
myślę,
fakty.
Myślę, że
akurat ten pan jest księciem
Misiewiczów. Po owocach go poznamy i tutaj do ministra pytanie, jakie były powody. Ja nie jestem kompetentna,
ja nie tak dawno z dzisiejszym prezesem Energii bardzo gruntownie rozmawiałem na temat modernizacji polskiego rolnictwa, więc jakby to powiedzieć, w tej kwestii jego kompetencje poznałem.
Jest wszechstronny. To nie, wspaniale.
No tak, no, ma naprawdę ogromne doświadczenie. Przez chyba 10 lat czy 9 lat był wójtem Pcimia. Tak, to jest taka mała miejscowość gdzieś pod...
Proszę się nie naśmiewać.
Nie, oczywiście, że się
właśnie,
nie...
Właśnie, to jest właśnie wspieranie samorządów.
Nie, właśnie...
A kto się wyśmiewa?
Przepraszam, ja się nie naśmiewam, tylko jeżeli już chodzi o taką strategiczną, spółkę, jaką jest Energa, no to wydaje mi się, że
to nie
ktoś...
nie można być w Pcimie, ale, trzeba być z Gdańska. No tak, dobrze, pani pośle?
No, nie, no pani poseł.
Nie,
no,
ja pani
spokojnie. Ja właśnie, proszę mi dać dokończyć. Proszę mi dać dokończyć moją wypowiedź.
No, zakała, się
a jeszcze no, nie można
dobrze,
być karany,
spokojnie.
Pani poseł.
Spokojnie. No już o karalności to nie wspomnę, bo oczywiście zaraz pani poseł powie, że to są zarzuty wysane z palca. No ale przynajmniej powinien mieć jakieś doświadczenie w kierowaniu taką spółką. Ale co chciałem dalej powiedzieć? Ja bym chciał, żeby już jak ktoś przychodzi do naszej Energii, do spółki, która jest tutaj w naszym mieście, to wolałbym, żeby rzeczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości mogli decydować, politycy lokalni, tak, żeby ktoś to był stąd, tak, a nie przychodzi ktoś z południa Polski, który kompletnie nie zna się na sprawach naszego tutaj regionu, nie miał nigdy do czynienia z tak ważną spółką. Naprawdę wolałbym, żeby prezesem została pani poseł Arciszewska.
Bójmy za panią poseł Arciszewską, no, przed Walentynowicz?
To już będzie do gospodarki morskiej.
Ja się akurat nie zgadzam z tą opinią. Ja uważam, że właśnie taką funkcję jak szef Energii no, powinna raczej piastować osoba z zewnątrz. Bo uważam, że bardzo dobrze, że tak się stało. Z kilku przyczyn. No, nie jest uwikłana w żadne lokalne jakieś...
uzależnienia,
tak. Nie, przynajmniej nie stwarza to realnego jakiegoś konfliktu interesów, prawda? Nie ma czegoś takiego, że muszę temu dać coś tam, podpisać z nim umowę, bo go znam, tak? Ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch. Natomiast też zauważmy, że pani Klimczuk, tak? Przepraszam, jeśli nazwisko przekręciłem, też również wróciła i jesteśmy gdzieś tam na etapie lat 2005-2007, gdzie tą energią w jakiś rozsądny sposób zarządzano. Jest nadzieja, że teraz być może odwróci się ten trend, który ja osobiście zaobserwowałem, jednak odchodzenia klientów od Energii, prawda? Więc no,
ja powiem w ten sposób, że dopiero w ostatnim tym dziewięcioleciu żeśmy uzyskali to prawo, więc to też trudno mówić było wcześniej o odchodzeniu od Energii, ale
no tak.
Posłanka lider.
Ja przeczytałam właśnie, że były wójt Pcimia z zarzutami prokuratorskimi. Można to oczywiście sprawdzić, ja to czytam teraz na Twitterze. Więc to mówi bardzo wiele na temat tego, kogo obsadza PiS właśnie w spółkach Skarbu Państwa.
Ale zostało oczyszczone z
zarzutów. My będziemy o tym rozmawiać, bo przyjeżdża w piątek Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer. Będziemy rozmawiać o Misiewiczach, o edukacji, o strajku. Serdecznie Państwa zapraszam 17 lutego do hotelu Merkur na 17:30 do Gdańska na spotkanie.
Na pewno będzie merytoryczna dyskusja.
Będzie bardzo merytoryczna. Bardzo. Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej też. Również będziemy o edukacji rozmawiać.
No dobrze, to w takim razie już nie spytam Was o panią kanclerz Merkel, bo odnoszę wrażenie, że no, dużo żeśmy w tym tygodniu o tym mówili. To miłe i sympatyczne, że jak rozumiem Niemcy nie obraziły się w żaden sposób na Polskę i pani kanclerz...
Nie wiem, dlaczego miałoby się obrażać. Przepraszam, raczej nas traktują poważnego jak poważnego partnera.
O właśnie. No
o czym świadczą i opinie pani Merkel i polityków, którzy wręcz nakłaniają panią Merkel,
Dorota,
żeby w końcu zaczęła nas poważnie
posłanka Prawa
traktować.
I Sprawiedliwości, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, Adam Korol, poseł Platformy Obywatelskiej i Piotr Walentynowicz. Polska razem życzymy,
żeby poseł.
Dziękuję, dziękuję bardzo.
Bardzo jeszcze raz dziękuję państwu za dzisiejszą.
A jak który minister?
On został oczyszczony.